Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Ewa. Jestem żoną od roku i 9 miesięcy. Również jestem we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym w Piszu. Chciałabym Wam opowiedzieć o działaniu, mocy i obecności Ducha Świętego w moim życiu. I tak po okresie dzieciństwa i nastoletnim Pan Bóg nie był dla mnie żywą osobą. Tak naprawdę Go nie znałam. Jezus był tylko wtedy, kiedy coś od Niego chciałam. Miałam jakieś problemy czy kłopoty. Ja nie wiedziałam, kim jest Duch Święty, nie wiedziałam, jak działa, nie widziałam Jego obecności w moim życiu. Byłam osobą nieśmiałą, zamkniętą w sobie, nie miałam radości w sercu, po prostu czegoś mi brakowało. I takim szczególnym dniem, kiedy zaczęła się moja przygoda z Bogiem, był dzień, kiedy poznałam mojego męża. I to dzisiaj wiem, że Pan Bóg postawił go na mojej drodze, aby właśnie poprzez niego zbliżyć się do Pana Boga. Również ważnym wydarzeniem z mojego życia były rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy, które polegały na spotykaniu się w grupie uczestników, aby pogłębiać swoją relację z Jezusem Chrystusem. Dzięki Bogu stało się tak, że w nich uczestniczyłam i tu znowu Pan Bóg posłużył się moim mężem, który poniekąd mnie namówił na nie. I na tych rekolekcjach doznałam duchowej przemiany. Przyjęłam Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i pozwoliłam Mu, aby działał w moim życiu ze swoją radością, ze swoją miłością. Na tych rekolekcjach właśnie przeżyłam szczególną modlitwę, w której Duch Święty przyszedł w wyjątkowy sposób do mojego życia. Odnowił dary, które dał mi na chrzcie świętym i bierzmowaniu. Również obdarzył mnie nowymi darami, które są mi potrzebne w życiu. Na przykład pokój, dobroć, cierpliwość. Właśnie od zakończenia rekolekcji ewangelizacyjnych zmieniło się całe moje życie. Doświadczyłam obecności Ducha Świętego właśnie w swoim codziennym życiu. Razem z moim wtedy narzeczonym zorganizowaliśmy ślub w 3 miesiące. Wszystko było tak, jak zaplanowaliśmy, tak jak chcieliśmy, żeby było. I właśnie w tym dziś widzę niesamowite działanie Pana Boga. Również od rekolekcji wstąpiłam do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, gdzie dzięki mocy, dzięki działaniu Ducha Świętego rozwijam się i podążam za głosem Pana. Właśnie robię rzeczy dla mnie całkiem nowe, ponieważ jestem w grupie muzycznej, gdzie śpiewem wychwalamy Pana Boga na mszy świętej, na spotkaniu wspólnotowym. W tak krótkim czasie tyle dzieje się w moim życiu. Uczestniczę razem z innymi osobami w modlitwie stawieniczej. Przygotowuję młodzież do sakramentu bierzmowania. Pan Bóg, Duch Święty obdarował mnie swoimi charyzmatami, które właśnie wykorzystuję i którymi posługuję we wspólnocie. Również wykorzystuję je w życiu codziennym, w życiu prywatnym, zawodowym. Takim szczególnym dla mnie wydarzeniem było czytanie i rozumienie Pisma Świętego, które przedtem było jakby zawiłe, nierozumiane. Dziś jest w miarę czytelne i widzę, że Bóg, Pan Bóg przemawia do mnie każdego dnia właśnie poprzez Pismo Święte, poprzez wydarzenia z dnia codziennego, również przez ludzi, przez sytuacje. Zachęcam każdego z Was, bracia i siostry, o otwarcie się na Ducha Świętego, na Jego nieskończoną moc. On pragnie Wami się posługiwać i działać w Was. Pragnie dać Wam nowe życie, tak jak mi dał nowe życie, życie piękne i szczęśliwe. Chwała Panu.
Zachęcamy wszystkich do powstania na chwilkę. Tyś jak skała.
teraz, kochani, zechcieliście wysłuchać parę słów dotyczących właśnie sprawy zbawienia. Ponieważ była taka wioska, i na początek może o tym powiem, w której ludzie żyli bardzo długo. I no, zainteresowała się tym w ogóle telewizja i pojechali tam, prawda, reporterzy z kamerami. Ta wioska wyglądała tak prosto, dosyć była sobie droga, no nie, wokół tej drogi, wzdłuż tej drogi domy, po jednej i po drugiej stronie. No więc idą sobie tak chodnikiem jak ja teraz i nagle patrzą, tam taki dziadunio, nie? To podbiegają do tego dziadunio i mówią: proszę pana, jaka jest pańska recepta na długowieczność? A on mówi: no, ogólnie dużo ruchu, sport od młodości. A ile pan ma lat? 97. U, 97 jeszcze tak chodzi? Brawo, nieźle. Patrz, a tu idzie taki bardziej zdziedziały dziadziunio, nie? To biegną tam do niego i tak: dzień dobry, dzień dobry. Proszę pana, jaka jest pańska recepta na długowieczność? No, zdrowe odżywianie, wiecie, od młodości jem tylko ze swojego własnego ogródka i z własnego chlewiku. I tak właśnie jestem. A ile pan ma lat? 116. 116, nic. Ale patrzą, a tam idzie jeszcze bardziej zdziedziały dziadziunio. Więc biegną do niego i mówią tak: proszę pana, a jaka jest pańska recepta na długowieczność? Mówi: żyję w zgodzie z ludźmi i w zgodzie z Bogiem. Szukam prawdy. I taka jest moja recepta. A ile pan ma lat? 128. 128. Ale patrzą, a tam daleko idzie taki zdziedziały dziadziunio. Tu pochylony, tutaj połamany, taki trzęsący się na tej lasy. Taki ledwo, ledwo idzie taki. Biegną do niego, robią mu zbliżenie na twarz. A tam takie bruzdy na tej twarzy. Oczy zapadnięte, taki widać naprawdę starość, konkretny antyk. Mówią: jaka jest pańska recepta na długowieczność? Panieny, woda, imprezy. A ile pan ma lat? 37. Tak się, moi drodzy, zaczyna historia zbawienia, w której okazuje się, że ten, kto przyspiesza trochę swoje życie w pewien sposób sprzeczny z naturą, ten szybko może je skończyć. Dzisiaj u swojego znajomego księdza Wiesława w telefonie oglądałem zdjęcia z remontu domu, który prowadzi jego brat, i tam mu pomaga taki człowiek, i on mi tak pokazuje to zdjęcie i mówi: Adam, powiedz, ile ma lat ten człowiek? Ja tak patrzę, mówię: 75 pewnie, nie? Mówię, zadałem to samo pytanie temu człowiekowi. Mówię: panie, ile pan masz lat? A on do mnie mówi: proszę księdza, ja na ten widok, na ten wygląd to długo pracowałem. Miał 54 lata i był takiego wyglądu jak jakiś mój pradziadek, nie? To jest dla nas początek, jakby takie wyjście do rozważania. Dlaczego? Dlatego, że Jezus mówi w Ewangelii takie fajne słowa. Nie wiem, czyście kiedyś słyszeli. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Taka perspektywa śmierci towarzyszy nam nieubłaganie od urodzenia. Wielu ludzi dzisiaj od siebie odpycha. W imię czego? W imię tego właśnie, o czym sam sobie powiedział ten rolnik. Masz duże ilości dóbr zgromadzone na wiele lata. Na wiele lat. Jedz, pij i używaj. I my dzisiaj, w dzisiejszym świecie też tak mamy. Mamy bezpieczeństwo. Mamy technologię. Mamy rozwiniętą infrastrukturę, bardziej czy mniej. Mamy pokój z sąsiadami. Mamy dostęp do hiper i supermarketów. Pod ręką wszystko jest. Możemy wyjechać gdzieś tam na wakacje. I dzisiaj się mówi, że właśnie tego potrzebujesz. To jest pragnienie twojego życia. Rozumiesz? Całe swoje życie za czymś może dążysz. To jest właśnie tobie potrzebne, żebyś mógł dobrze zjeść, żebyś miał gdzie poleżeć, żebyś się opalił. Jeżeli lubisz grać na gitarze, żebyś mógł się realizować. Jeżeli lubisz sporty ekstremalne, na przykład leżenie przed telewizorem, to żebyś miał kablówkę, 110 kanałów, żebyś miał co robić przez cały dzień i się nie nudził. To jest tobie potrzebne. Po to żyjesz i po to pracujesz. I teraz, co dzieje się w nas? Jeżeli my naprawdę przyjmiemy, że faktycznie to jest sens mojego życia, to się może wytworzyć frustracja, bo ktoś wyjeżdża na wakacje do Las Vegas, nas czeka Las Jednoczeski, tak? Ktoś mieszka w pałacu, a my niestety mieszkamy w M4, tak? Ktoś jeździ luksusowymi limuzynami, ktoś baluje na wielkich tam imprezach, a dla nas ewentualnie piwo w Sawanie. Więc coś jest nie tak. Moje życie nie ma sensu i mieć go nie będzie, no bo nie będę multimilionerem. Wielu ludzi dzisiaj tak żyje. Masz mnóstwo dóbr zgromadzonych. Aha, nie mam tych dóbr. Moje życie jest nieszczęśliwe. Materializm. Potrzebuję tylko tego, co mogę zjeść, co mogę wypić, w co mogę się ubrać, czy mogę zaszpanować. Tylko to jest ważne. Wielu ludzi pragnie być sławnymi. Chciałbym być taką sławą, divą. I teraz patrzy na kobiety w ekranie, taka dziewczyna młoda, i myśli sobie, jak ona jest piękna, jak ona jest zgrabna. Też bym chciała być taka zgrabna. No mnie się udało, nie? Ale to jest coś takiego, nie? I później kompleksy i problemy, dlaczego tak nie jest. I dążenie do tego, czym. Pierwszy pomysł, który wpada takiej dziewczynie, to żeby mniej jeść. A drugi, żeby to, co mało zjadłem, to żeby zwymiotować. I zaczyna sobie szkodzić. I nie jest szczęśliwsza z dnia na dzień, chociaż dąży do tego ideału, chociaż widać postępy, tylko coraz bardziej patrzy na siebie i mówi, jestem ohydna, jestem za gruba, jestem brzydka. Chłopak, który chce, żeby się go bali na dzielni. Zaczyna koksować, pakować, ciągle jest niezadowolony, ciągle musi komuś patrzeć w oczy z wielką pogardą, z nienawiścią, ciągle musi udowadniać, że jest od kogoś lepszy, że może kogoś poniżyć. Mężczyzna, który nie ma w ogóle poczucia własnej wartości, będzie się nabijał z innych po to tylko, żeby pokazać, że sam jest mądry. Będzie wykorzystywał każdą swoją przewagę nad innymi, nawet gdyby miał wsadzić nóż w plecy. Bo sens życia może przyjść tylko wtedy, jeśli ja będę miał więcej do jedzenia, jeżeli będę miał więcej do mieszkania, jeżeli będę miał szybszy samochód, jeżeli będą na mnie patrzeć ludzie z większym podziwem, będą mówić, wow, tego gościa to naprawdę każdy by chciał znać, nie? Takiego jak ja. Tyle, że możemy siebie zapytać, dlaczego Freddie Mercury, który był mega gwiazdą zespołu Queen, przy okazji zachorował na AIDS i umierał. I powiedział, że on by wszystko oddał, całe swoje bogactwo i sławę za jedną osobę, która by spędziła z nim życie. Że to, co go najbardziej dotyka, to samotność. A przecież miał miliony fanów. I był samotny, i umierał w samotności. Dlaczego tak dużo dzisiaj tych ludzi, gwiazd, dlaczego rozpadają się związki? Dlaczego się upijają? Dlaczego lądują u psychoterapeuty? Może dlatego, że zgromadzone dobra na tym świecie wcale nie dają ci radości, nie dają ci szczęścia, nie przyniosą ci pokoju. Może faktycznie nie tego pragnie twoja dusza, nie tego pożądasz w samym wnętrzu swojego jestestwa, tam w swoim sercu. Wcale tego nie chcesz. To tylko znieczula nas, bo daje nam taki pozór, że do czegoś dążymy. Ale przecież każdy może mi odebrać, nawet nie wiadomo ile czasu bym spędził na siłowni, każdy mi może odebrać sens życia, powie, ja podniosę więcej, ja pobiegnę szybciej, ja ubiorę się ładniej. A ten to ma lepszy samochód, a ten fajnie gada. I nagle dół. Wszystko może być nam odebrane w jednej chwili. Każdy może zachorować. Każdego może spotkać wypadek. Więc nie daje ci to szczęścia. A co może dać to szczęście? A gdybyś nagle się dowiedział, że ktoś ciebie chciał na tym świecie i nieważne kim jesteś i nieważne co posiadasz, chciał ciebie. Po to, żebyś był. I dowodem na to niech będzie DNA, którego nie miał nikt przed tobą i tego, którego nie będzie miał nikt po tobie. Nikt. Dowodem na to niech będą linie papilarne, które są unikatowe na skalę świata. Ktoś ciebie chciał. Ktoś zapragnął właśnie ciebie, takiego jakim jesteś. Po co? Bóg stworzył człowieka po to, żeby dać mu życie wieczne, żeby dać mu wieczną radość. Jezus kiedyś powiedział bardzo pocieszające słowa. Bo mówi tak. Spójrzcie na lilie polne. Nie przędą, a są lepiej ubrane niż wiele dziewczyn tutaj w tym kościele. Spójrzcie na stado wróbli. Nie pracują, a Ojciec Niebieski je żywi. I niczego im nie żałuje. O ileż bardziej was. Bóg, który kocha, będzie dbał i troszczył się o nas, bo pragnie, abyśmy my byli szczęśliwi. Jezus powiedział, ja chcę dać wam radość i żeby to była radość obfita. Żeby to była radość w pełni. Kto przeżywa dzisiaj taką radość? Skąd ona się może wziąć? Powiem wam, że u mnie w życiu ona się wzięła z tego, że ja zacząłem, po prostu zyskałem poczucie bezpieczeństwa. Że cokolwiek by się nie stało w moim życiu, to ja wyląduję w rękach Boga. I powiem krótkie świadectwo. Dotyczy to mojego taty. Weźmy w rodzinie, tata był alkoholikiem. Wiele osób myślę, że zna, skoro jesteśmy tu w Łomży, ale była sytuacja trudna, doszło do rozwodu, tata opuścił nasz dom i zawsze przecież był w moim sercu. I pewnego dnia, pamiętam, jak spotkałem mamę i ona mówi, że tata wytoczył proces o to, żeby podzielić mieszkanie, które tu mieliśmy na Śniadeckiego. Dlaczego? Dlatego, że zachorował na wrzody żołądka, nie miał siły pracować. Oczywiście mama wewnętrznie była... mówi, jak to? Też się mieszkanie chce zabrać? I ja modliłem się wtedy. W swoim sercu mówię, tak, Boże, mieszkanie mieszkaniem, Ty nie pozwól, żeby mój tata umarł na bruku. Nie pozwól, żeby umarł pod mostem. I to była moja modlitwa. Pamiętam, jak kiedyś spotkaliśmy się we trójkę, bo mamę odprowadzałem na autobus i tata stał na przystanku. Jak mamy od razu łzy w oczach, no nie? A ja tam podszedłem z nim porozmawiać chwilę. Drętwa atmosfera. I poszedłem i mówię sobie, Boże, nie pozwól. I taka moja modlitwa przez miesiąc. I wydarzyła się rzecz piękna. Bo 28 grudnia 2004 roku ja będąc na wsi, dostałem telefon, mama mówi, tata nie żyje, Adam, tata nie żyje. W nocy pękły mu wrzody żołądka u człowieka, u którego mieszkał. Umarł. No i tam trzeba będzie pogrzeb, tam takie rzeczy. Ale ja odłożyłem słuchawkę i ja dostałem taką świadomość od Boga. Nie martw się, ja mu dałem dom. Ja byłem z tym przekonaniem. Mówię, Boże, dzięki. To on dawno nie był sakramentów. On nie modlił się, pewnie bluźnił przeciwko Tobie. A Ty dzisiaj mówisz, ja mu dałem dom, ja go biorę do siebie. Dziękowałem Panu Bogu. I wiecie co? Tym momentem takim ważnym dla mnie w życiu było to, że tatę chowaliśmy 30 grudnia o godzinie 12. A to była dokładnie data i godzina wyznaczonej rozprawy. Nie martw się, ja mu dałem dom. Bóg zatroszczy się o wszystko, czego potrzebujesz. Tylko trzeba Go na serio przyjąć do swojego życia i o to prosić. I jeżeli, kochani, ktoś z was zapragnie dzisiaj takiej opieki, bo to wygląda tylko w jeden sposób. Jeśli chcesz, nic wielkiego, promocja. Przeczytam wam o tej promocji. Promocja jest w liście do Rzymian w rozdziale 9, werset 9. Przepraszam, w 10 rozdziale, werset 9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Jeśli chcesz, to dzisiaj ta promocja, która zalała cały świat, może ogarnąć też Ciebie. Bóg dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego, jedynaka dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wystarczy uwierzyć w Jezusa, uwierzyć w zmartwychwstanie i oddać się całkowicie. Powiedz: tak, Panie, chcę, żeby ta łaska, która wylała się 2000 lat temu na świat w chwili śmierci sprawiedliwego człowieka, odrzuconego przez tych, którzy mieli się za lepszych od innych ludzi i zamordowanego, od tamtego momentu wylała się ogromna łaska przebaczenia na cały świat. Tylko że wielu ludzi ma otwarty parasol i nie chcą tej łaski. Więc jeśli Ty dzisiaj chcesz, to zamknij ten parasol, otwórz swoje serce i powtarzaj za mną słowo modlitwy. Zachęcam. Kto chce, niech to uczyni. Można w tym momencie zamknąć oczy. Wyobraź sobie też, że otwierasz swoje serce. Promocja. Bóg mówi: kocham każdego. Nie robię różnic. Nieważne jaka opcja polityczna, jaki kolor skóry, nieważne jakie zarobki. Kocham każdego, przygarniam dzisiaj do serca. Kto chce, niech modli się razem ze mną, powtarzając: Panie Jezu, oddaję Ci moje życie. Wszystko, czym jestem i co posiadam. Oddaję Ci moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Proszę Cię, abyś się o mnie troszczył i mną opiekował. Pozwalam Ci, aby Twoja łaska na mnie spłynęła. Pozwalam Ci, abyś o mnie walczył. Chcę być w niebie. Amen. Jeszcze Wam powiem, kochani, takie zdarzenie. To ja na rekolekcjach reopowiadam. W Piątnicy kiedyś tankowałem samochód. To było bardzo mocne doświadczenie moje, bo ich jest więcej, ale nie będę wam to gadał do 10:00. I tankowaliśmy samochód, ja byłem w sutannie razem z dwoma ewangelizatorami z Białegostoku i młodzi chłopcy, trzech młodych chłopców szło do sklepu tam do na stację benzynową i wychodząc ze sklepu podeszli do mnie i zaczęli gadać. Mówię: a ksiądz, dlaczego ksiądz został księdzem, coś tam. Wiesz, że Bóg tak do mnie przemówił. A jeden z nich mówi: nie wierzę w Boga, nie widzę Boga, ja nie chcę z Bogiem mieć nic wspólnego. Mówię: ale dlaczego, przyjacielu? A on mówi: bo Bóg zabrał mi ojca. I pokrótce mi opowiedział, że jego ojciec zostawił matkę, w ogóle jej nienawidził, bardzo mocno jej uprzykrzył życie, zostawił ją, już teraz ma trzecią kochankę. Mówi: ja nie chcę żyć, życie jest bez sensu, nie chcę być jak mój ojciec. Przeszliśmy na parking tam z tyłu tej stacji benzynowej i tam ja zaproponowałem im to, co wam, taką modlitwę. I dwóch chłopaków mówiło: spoko, pomodlimy się z wami. A ten jeden mówi: nie, ja nie chcę, nienawidzę Boga, dla mnie nie ma życia, nie ma zbawienia. I zabrał mnie za łokieć, poszliśmy za winkiel. I mówi do mnie tak: proszę księdza, ja 3 razy się wieszałem. 3 razy mnie matka zdejmowała. On nie miał 20 lat. 3 razy. I mówi: moje życie nie ma sensu. Ja nie wiem, po co jestem, ja nie chcę być jak mój ojciec. A ja mówię: pomodlę się o Ciebie, Bóg to zmieni. On: nie, nie chcę, nie chcę. Ja mówię: przyjacielu, ale to jest szansa dla Ciebie. Bóg Cię kocha, Bóg Ciebie chce. On: nie, nie zgadzam się. Ale kładę na niego, mówię: módl się, ale za moją mamę i za braci, za mnie nie. Ale ja się zacząłem modlić, jest środek nocy, 12 w nocy, nie? Ja krzyczę, mówię: Duchu Święty, Ty musisz przyjść, bo jest środek nocy, jakieś tutaj samochody jeżdżą, w ogóle o co chodzi, nie? Przyjdź do Niego. I zacząłem się modlić: Panie Jezu. A on w tym momencie za mną: Panie Jezu. I ja złapałem, że on jemu puściło. Mówię: oddaję Ci moje życie. I on oddał swoje życie Jezusowi. Za chwilę pojawił mu się banan na oczach. Zaczął głębiej oddychać. Wrócił do swoich kolegów i mówi: panowie, no chyba jutro pójdę do kościoła. I... Pan Jezus odmienił jego życie i zawrócił je. O tym, jak błogosławi i opiekuje się małżeństwem Tomasza i Ani, opowiedzą oni sami. Zapraszam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
To jest moja żona Ania, ja mam na imię Tomek. Jesteśmy
z tej parafii.
Z tej parafii. Jesteśmy małżeństwem 17 lat już. Mamy trójkę dzieci, które dzisiaj tu nawet z nami były. Został już tylko chyba najstarszy nasz syn. Tamte zmarznięte poszły do domu po ciężkiej ewangelizacji. No i tak jesteśmy właśnie z Łomży, z tej parafii. Tutaj sobie żyjemy, tutaj mieszkamy i tutaj pracujemy.
Chcemy podzielić się dzisiaj z Państwem naszą radością, radością spotkania z Bogiem żywym i doświadczenia Jego miłości w naszym życiu. My poznaliśmy się jako młodzi ludzie we wspólnocie oazowej i tam też mieliśmy taką łaskę doświadczenia Bożego, spotkania z Bogiem żywym. I kiedy postanowiliśmy się pobrać, to wydawało nam się, że ta miłość Boża jest tak w sercach naszych rozlana, że nic złego już nam nie grozi. I my wiemy, jak chcemy żyć, jak chcemy budować nasze małżeństwo, jak chcemy wychowywać nasze dzieci. I że Pan Bóg jest tak dobry, że, no, że ta miłość po prostu się nie kończy, a my jesteśmy tacy bezpieczni.
Znaczy ja to zawsze powtarzam, że naprawdę mieliśmy takie wrażenie, że trzymamy Pana Boga za nogi. I że nic się w nam w życiu nie może złego wydarzyć, tak jak mówi Ania. Jednak coś się wydarzyło.
Teraz my już wiemy, że o każdą miłość trzeba dbać i również o tą miłość, którą Pan Bóg nam daje, też trzeba dbać. Trzeba ją pielęgnować i tak jak w relacjach międzyludzkich, tak samo w relacjach między nami a Panem Bogiem musi być stały kontakt i taka ciągła troska o to, żeby być bliżej Niego. A nam się zaczęło to trochę wymykać.
Znaczy to tak naprawdę to weszliśmy w taką dorosłość i zaczęliśmy być tacy bardzo samodzielni. I to nas chyba jak gdyby tak w pierwszej kolejności zaczęło gubić. Czyli zaczęliśmy zarabiać swoje pierwsze pieniądze, zaczęliśmy poznawać nowe towarzystwo i zmieniliśmy trochę klimat z oazowego na bardziej taki, ja to mówię, pracowy, robotniczy trochę, bo ja pracowałem w takim zakładzie. I tak to się zaczęło rozwiewać i tak w pewnym momencie też doszło do tego, że przestaliśmy robić to, o czym zawsze, czego zawsze pragnęliśmy, czyli przestaliśmy się ze sobą modlić, przestaliśmy ze sobą nawet rozmawiać, to były takie rozmowy tylko na przykład, bo urodził się już nasz syn, czy tam nie wiem, czy są pieluchy, czy nie ma pieluch i tak dalej, czy jest kaszka, a nie było jakiejś takiej głębi w tych wszystkich naszych rozmowach. Później doszło właśnie ten obowiązek jeszcze wychowania dzieci, to też już takie ciągłe zmęczenie i ciągła jakaś taka niefajna sytuacja, że kto ma się zajmować tymi dziećmi. Czyli to pogłębiało się coraz bardziej. U Ani weszło to wręcz w takie sprawy typowo chorobowe, które tak naprawdę nigdy nie zostały rozwiązane, czyli tak jakby tej choroby w ogóle nie było. Ja natomiast zbuntowałem się tak całkowicie, że przestałem w ogóle chodzić do kościoła. Swój czas jakby przeleżałem na kanapie, nawet w niedzielę. I takim momentem przełomowym w naszym życiu był pierwsza komunia naszego najstarszego syna, której ja zupełnie w przygotowaniu tej komunii zupełnie nie uczestniczyłem. I w momencie, kiedy przyszedłem na te święto, to zrozumiałem, że to nie tak miało być. Że nie tak chcieliśmy żyć. Nie takie mieliśmy marzenia. I to był jakby taki moment przełomowy, kiedy zaczęliśmy powoli wracać do naszej rozmowy, potem trochę do modlitwy i Pan Bóg zaczął przychodzić z taką łaską swojej miłości, którą dzisiaj tak nazywamy, że to po prostu Pan Bóg był niesamowity w tej swojej miłości, dlatego że zaczął spełniać nasze marzenia, które kiedyś mieliśmy, czyli pomimo tego naszego ciągle grzesznego życia zaczęliśmy wracać razem do modlitwy. Pojawili się nasi znajomi, przyjaciele, którzy zaprosili nas do wejścia do wspólnoty i w momencie, kiedy powiedzieli nam, że to będzie oaza rodzin, to wiedzieliśmy, że to coś tutaj już jest działanie Pana Boga, bo z oazy do oazy.
Ja chciałam tylko jeszcze dodać, że zawsze są bliskie mi takie słowa, że przybliżcie się do mnie, ja przybliżę się do was. czyli taka, musi być zawsze ten kierunek ode mnie, jeśli Pan Bóg jest wybrany, a został wybrany przeze mnie, to on ciągle jest i on był przy mnie przez cały czas, nawet wtedy, kiedy wydawało mi się, że to ja sama dźwigam ciężar moich obowiązków, bo to Tomek nie powiedział jeszcze, ale za to fajnie to powiedział ksiądz Adam, dokładnie tak w wielu sytuacjach wyglądało nasze życie, czyli takie zatroskanie o wszystko, co jest czysto zewnętrzne, o to, żeby zapewnić dzieciom jak najlepszy byt, dodatkowo jakieś zajęcia w szkole i tak dalej, czyli cała ta otoczka dzisiejszego świata gdzieś tam się wdzierała, bo jednak obracamy się wśród ludzi i człowiek temu ulega. A tutaj w momencie, kiedy odrzuciliśmy to od siebie, kiedy zaczęliśmy zmieniać nasz punkt widzenia, to Pan Bóg rzeczywiście bardzo szybko przybliżył się do nas. I to, co powiedział Tomek, czyli rzeczywiście dał nam to szczęście, o którym zawsze marzyliśmy.
Nie no, dzisiaj jest to niesamowity czas dla nas, bo to po pierwsze jesteśmy razem ze sobą, to wcale nie było takie pewne w tamtym czasie. Po drugie mamy wspaniałe dzieci, z którymi też jesteśmy w bardzo bliskiej relacji, nawet takiej, to, że się modlimy każdego dnia razem, to, że trwamy z takiej miłości swojej, to też jest takie dla nas niesamowite.
Przede wszystkim rozmawiamy ze sobą, bo był czas, kiedy tylko zlecaliśmy sobie polecenia, mijaliśmy się w domu i, no, i mieliśmy mnóstwo oczekiwań w stosunku do drugiej osoby.
Nawet takie świadectwo, że dzisiaj jesteśmy tutaj razem, byliśmy razem z naszymi dziećmi na tej ewangelizacji, to też dla nas niesamowita radość. Kolejną jeszcze taką rzeczą jest to, że...
No powiedz.
Znaczy, dla mnie jest niesamowite to, że ja tak to niedawno całkiem odkryłem, Pan Bóg dał mi to taką łaskę poznania tego, że pierwsze przykazanie, będziesz miłował Pana Boga swego, ja zawsze traktowałem to jako przykazanie właśnie, a dziś wiem, że to jest błogosławieństwo, bo od tego jak gdyby zaczęło się wszystko u nas zmieniać. Najpierw musieliśmy pokochać Pana Boga, potem samych siebie i wszystkich dookoła. Czyli traktuję te przykazania jako błogosławieństwo Pana Boga. Jak będziesz mnie miłował, to będziesz miłował wszystkich innych. To tak jak takie słynne powiedzenie, jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na pierwszym miejscu. My czasami słyszymy, że rodzina jest najważniejsza. W naszym wypadku nie. W naszym wypadku najważniejszy jest Pan Bóg. I do tego dążymy.
Amen.
Chwała Panu. Chwała Panu.
Poprosimy teraz jeszcze Tomasza i Anię o to, żeby modlili się, ponieważ Bóg chce być obecny w życiu każdego człowieka, w życiu rodziny, w życiu małżeństwa, więc w tych wszystkich sferach życia, które sprawiają tak nam trudność na co dzień. Prosiliśmy, żeby oni pomodlili się w naszym imieniu o to wszystko. Dlatego teraz zapraszam was, wstańcie. Kogo stać na to, niech zawierzy ten czas właśnie Bogu.
Panie Boże, Ty powiedziałeś, niedobrze być człowiekowi samemu i ustanowiłeś świętym związek kobiety i mężczyzny. Pobłogosławiłeś ich miłość i obdarzyłeś potomstwem. Dziękujemy Ci za dar małżeństwa, macierzyństwa, ojcostwa i prosimy Cię w intencji wszystkich małżeństw, abyś udzielał nam swego wszechmogącego wsparcia, abyś chronił nas od zła wszelkiego i prowadził nas bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy. Prosimy Cię, abyś pomagał nam każdego dnia na nowo odkrywać piękno współmałżonka i świeżość tej miłości, która nas połączyła. Prosimy Cię, Panie, o Twoje nieustanne błogosławieństwo dla nas wszystkich. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, abyś wspierał wszystkie rodziny w trudach codzienności, pomagał nam rozwiązywać wszystkie problemy, był dla nas zawsze światłem na wspólnej drodze życia i dobrą radą w podejmowaniu decyzji. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyś uczył nas być dobrymi rodzicami dla naszych dzieci. Ty, Boże, jesteś najlepszym ojcem. Pomagaj nam wychować nasze dzieci na prawych ludzi. Ucz nas, jak obdarzyć je mądrą miłością. Miłością bezgraniczną, ale i wymagającą. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie. Ty, Panie Boże, znasz nasze serca. Wiesz, jak słabi jesteśmy, jeśli Ty w nich nie mieszkasz. Wiesz, że bez Twojej pomocy sami możemy więcej popsuć, niż dobrego uczynić. To też prosimy Cię, abyś od dziś już na zawsze królował w naszych rodzinach. był prawdziwie Panem każdej sfery naszego życia. Bo jeśli Ty jesteś na pierwszym miejscu, to wszystko inne znajduje się na właściwym miejscu. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię też, Panie, abyśmy nie marnowali naszego życia na niepotrzebne złości, nieporozumienia i kłótnie. Byśmy nie trwali latami w gniewie i zatwardziałości. Abyśmy nie upierali się przy swoich racjach, ale potrafili słuchać siebie nawzajem i przebaczać z miłością. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie. Boże, Ty jesteś samą miłością i cokolwiek przygotowałeś dla nas jest dobre. Nawet jeśli nie do końca nam się to podoba. Nawet jeśli jest to dla nas trudne do przyjęcia. Powiedziałeś, jeśli Wy, choć źli jesteście, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Wasz w niebie da to, co dobre tym, którzy Go proszą. Ufamy, Panie, że Twoje słowo jest prawdą i chcemy prosić Cię, abyś umacniał naszą wiarę, byśmy bez żadnych wątpliwości umieli zawierzać Ci nasze małżeństwa i rodziny, zawierzać Ci całe nasze życie. Prosimy Cię, Panie.
Ty, Panie, strój na straży naszych uczuć. Umacnij naszą miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Stój na straży wszystkich pokus i pomagaj nam trwać w Tobie, byśmy nie błądzili, nie ulegali fascynacjom łatwego szczęścia, jakie dziś proponuje nam ten świat. Obdarzaj nas mocą swojego ducha, byśmy zawsze odważnie wybierali Twoją drogę. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie, abyśmy potrafili właściwie wykorzystać ten czas dany nam na ziemi, byśmy doceniali każdą jego chwilę, zwłaszcza każdą chwilę spędzoną wspólnie z rodziną, abyśmy radowali się każdym drobiazgiem i w każdym szczególe dostrzegali Twoją dobroć. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy też Ciebie, Maryjo, Matko pięknej miłości i Królowo rodzin, abyś wstawiała się za nami swego Syna, otaczała nas płaszczem swojej matczynej opieki i pomagała zawierzać Panu Bogu każdy dzień naszego życia. Prosimy, wstawiaj się za nami.
Wstawiaj się za nami.
Pod Twoją obronę uciekamy się.
Dziękujemy Tomkowi, Ani. Zapraszam nasz przykład naśladowania tutaj nas, tak, z przodu. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Byłoby niedobrze. Wiecie, co tak czasami nas przed kościołem blokuje, przed tym, żeby być w kościele? Ja nie wiem jak wy, ale czasami mam lęk, nie? Tylko, że ja na szczęście. No ja rzadko jestem tak, żeby dookoła mnie było dużo ludzi, których nie znam. Najczęściej jest tak, że jestem ja, jacyś dwaj ministranci, sprawdzeni, no nie wiadomo, bezpieczni. A czasami tak jest w kościele, że boimy się, kto o mnie coś pomyśli, kto jak na mnie spojrzy, czy mi tam kosy nie sprzeda w plecy. Więc dobrze jest, jak w kościele czujemy się bezpieczni. Więc teraz rozejrzyjcie się dookoła, uściśnijcie ręce wszystkich, komu możecie tylko uścisnąć rękę, uśmiechnijcie się. To jest pierwszy przejaw w ogóle wiary, tego, że ja żyję, jestem człowiekiem. O czym to dużo mówić? A teraz zaśpiewajmy razem.
Raduje się dusza ma.
Już, moi drodzy, kończymy nasze spotkanie w tym momencie. Ja pomodlę się o was. Kto z was chce tej modlitwy, niech po prostu powie Bogu tak w swoim sercu. Tatusiu, przedstawiam ci tych moich braci i siostry, bo to są moi bracia i siostry. Ty jesteś naszym tatą, od ciebie pochodzimy. I dziękuję ci za nich, dziękuję ci za to, że tutaj są. Dziękuję ci za tych wszystkich, którzy pokonali przeszkody i trudności związane z przybyciem tutaj. Dziękuję ci za każde otwarte serce, dziękuję ci za każdą ciekawość, a też wariactwo pewne w tym, żeby pokonać samego siebie. Tatusiu, dziękuję ci za odwagę tych wszystkich ludzi, którzy zechcieli odpowiedzieć na twoje wyzwanie do ewangelizacji albo i na twoje wyzwanie do tego spotkania. Dziękuję ci i uwielbiam cię w nich. Uwielbiam cię w ich myślach, uwielbiam cię w ich sercach. Tato, ty każdego z nas stworzyłeś z miłości i chcesz, żebyśmy rozkwitali jak kwiaty. Ty pragniesz nas uskrzydlać. Ty chcesz, żeby nasze życie było życiem w pełni. Proszę cię, żebyś usunął wszystko, co przeszkadza nam żyć w pełni, co przeszkadza nam uwierzyć w Jezusa i odejść stąd z radością. Proszę cię, Panie, abyś działał w tym momencie przez twoje kapłaństwo, przez tę modlitwę, przez błogosławieństwo. Poślij swojego ducha do każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego. Poślij swojego ducha i wypełnij nas, abyśmy mogli przemienić swoje życie z mocą. Uwolnij spod wszelkiego grzechu, uwolnij też od tych złych myśli, które nas niszczą, które powodują, że szybciej się starzejemy. Tatusiu, oddajemy się pod twoją opiekę, oddajemy się tobie, bo jesteś naszym Bogiem, bo ty nas stworzyłeś, bo ty chcesz nas mieć u siebie, nie zniszczonych i zużytych, ale w pełni sił. Dlatego zachowaj nasze siły, Panie. Proszę ciebie za tymi, którzy mają teraz trudności jakieś i boją się wrócić do domu z różnych powodów, nie wiedząc, co tam zastaną. Tato, proszę cię o wewnętrzny pokój dla tych osób, o odwagę. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Panie. Proszę ciebie o to, żebyś był obecny w życiu tych ludzi. Żebyś dał im odwagę, żeby się nie lękali. Żeby też przekonali się, że ty przychodzisz przed nimi do ich domów. Proszę cię o spokój w ich domach. Proszę cię o łaskę i błogosławieństwo. Proszę cię za tymi, którzy tutaj z daleka przybyli, aby bezpiecznie wracali, mimo zatłoczonej drogi. Posyłaj im swoich aniołów na drogę, aby nikomu nic się złego nie przydarzyło. Tato, proszę cię też o to, abyśmy przez całe nasze życie przeżywali mocną wiarę, abyśmy przybliżali się do ciebie, abyśmy ciebie tak mocno kochali, jak ty nas kochasz. Alleluja, chwała tobie, Panie. Jakiś Pan Jezus powiedział, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich i on potem poszedł na krzyż. Niech ten Jezus stanie się źródłem błogosławieństwa dla każdego z nas. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Słuchajcie, jutro zapraszamy wszystkich ewangelizatorów na godzinę 14 na mszę świętą tutaj do świątyni. Potem będzie też czas ewangelizowania na ulicy. A wszystkich obecnych tutaj w świątyni na koncert ewangelizacyjny o godzinie 18:30 pod kościołem Krzyża Świętego albo w świątyni. Jeżeli będzie padało, to wejdziemy do środka. Jeżeli nie będzie padało, to będzie na zewnątrz. Przykład do naśladowania. Zapraszamy na środek.